Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. Zapowiadane podwyżki wynagrodzeń w Policji nie mają być dla wszystkich pracowników w takiej samej wysokości. Pracownikom cywilnym zaproponowano nieznaczny wzrost płac, daleko niższy niż funkcjonariuszom służby. I dlatego pracownicy cywilni Policji szykują się do protestu. Na ten temat porozmawiam z panią Iwoną Adamczyk-Rosinką, przewodniczącą organizacji międzyzakładowej NZZ Solidarność Pracowników Cywilnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Jaka jest dziś sytuacja pracowników cywilnych policji? Jakie są nastroje wśród pracowników? Czy protest jest nieunikniony?
Wypowiadam się oczywiście w ramach porozumienia, które zostało podpisane ze wszystkimi centralami związkowymi działającymi w Policji i w Straży Granicznej. Jeśli chodzi o nastroje, szanowni państwo, to są bardzo, bardzo złe. Jesteśmy grupą zawodową od paru dekad całkowicie zaniedbaną. Ostatnie propozycje dla naszej grupy zawodowej to jest w ramach modernizacji 328 zł na 4 lata, co daje 80 zł brutto w skali roku. Ja powiem państwu, że wygląda nasza sytuacja tragicznie. Tragicznie. Dlaczego? Dlatego, że my od pozostałych grup zawodowych w naszym resorcie i w sferze budżetowej odbiegamy od 1500 do 3000. Przykładowo między kasem a nami jest różnica 2880 zł. I my tylko chcemy o wyrównanie tych dysproporcji, natomiast kwota, którą nam zaproponowano, jest żenująca, jest niegodna pracowników policji.
Bo te wynagrodzenia są bardzo spłaszczone z tego, co pani wcześniej mówiła.
Ależ oczywiście, że tak. Na to z czynników wiele się składa. U nas w tej chwili najniższe stanowisko praktycznie zrównane jest z wieloma merytorycznymi stanowiskami. Na to składa się wiele rzeczy. To nie ma nic wspólnego tutaj chociażby ze wzrostem najniższego wynagrodzenia. Tu chodzi o to, że na pozostałe stanowiska nigdy nie było środków, więc wzrastająca kwota najniższa spowodowała, że te wynagrodzenia całkowicie się spłaszczyły i nie ma hierarchii stanowisk.
Pani przewodnicząca, bo niejednokrotnie sytuacja wygląda w ten sposób, że pracownicy cywilni i funkcjonariusze wykonują te same zadania, pracują, można powiedzieć, biurko w biurko, a jednak otrzymują zupełnie inne wynagrodzenie.
Zgadza się, są takie sytuacje, one wcześniej były bardziej eksponowane, ale nawet pomijając już ten fakt, nawet gdzie wykonujemy inne zadania, bo przecież my pracujemy w informatyce, w Wydziale Finansów, Gospodarki Materiałowo-Technicznej, w laboratorium. Jeżeli my na tak poważne stanowiska w księgowości, w płacach, finansach, to jeżeli my proponujemy 2950 zł wynagrodzenia zasadniczego, to jakiego my jesteśmy
brutto
w stanie pozyskać? Tak, to znaczy plus jeszcze wysługa, tak? Ale to jest wszystko, oczywiście mówimy brutto, w kategoriach brutto. Od nas odchodzi mnóstwo ludzi i zasila inne urzędy. To jest rzecz zrozumiała. Ja powiem jeszcze dalej. Uważamy się jako grupa pracownicza za oszukaną grupą pracowniczą, ponieważ mówiono nam bardzo długo i dużo wcześniej o tym, że modernizacja w końcu doprowadzi do tego, że nasze wynagrodzenia staną się konkurencyjne. One nie stały się za pierwszej modernizacji, a w tej chwili to jest już sytuacja tragiczna.
Na kiedy planowany jest protest i może w jakiej sytuacji i jaka propozycja ze strony rządu was by usatysfakcjonowała?
Mamy przygotowane w tej chwili dokumenty do wejścia po prostu z pracodawcami, z naszymi w spór zbiorowy. Tam są żądania, które tak naprawdę to, co wcześniej powiedziałam, zrównałyby nas z pozostałymi grupami zawodowymi. Między innymi chodzi nam o 1200 zł od przyszłego roku i w następnych latach po kilkaset złotych. Ale też trzeba o tym pamiętać, że to nie są wygórowane żadne żądania z uwagi na to, że pozostałe grupy będą teraz partycypowały w podwyżkach, więc one tak czy tak będą i tak posiadały wyższe wynagrodzenia niż my obecnie. To jest tylko wyrównanie. My chcemy być na równym poziomie. Pani redaktor doskonale wie, jakie policja ma zadanie, jakie mają zadania pracownicy. Jeżeli istnieje formacja bezpieczeństwa wewnętrznego zwana policją, to znaczy, że jesteśmy tam w tej formacji potrzebni. Więc jeśli jesteśmy bardzo spokojną grupą pracowniczą, ale zostaliśmy przyparci tak naprawdę obecnie do ściany, bo my nie mamy za co żyć. Nie mamy za co żyć.
A obecnie pracownicy cywilni też przybrali, można powiedzieć, takie formy protestu, bo ubierają się na czarno, tak, pani przewodnicząca, przynajmniej
tak,
w niektórych
tak,
miejscach.
Tak. Jak to wygląda? Ubierają się na czarno, pokazują swoją taką determinację. My oczywiście działamy w ramach prawa i będziemy jako związki działały w porozumieniu, dlatego też edukujemy naszych pracowników, jakie formy można przybrać. Ale na wiele rzeczy my też nie mamy po prostu wpływu, bo fala się rozlała, fala żalu i goryczy, że grupa, która zawsze jest pomijana, tak, pomijana przy wszystkich podwyżkach, przynajmniej przy godnych podwyżkach, bo te podwyżki powinny być godne, a nie 328 zł zaproponowane w modernizacji.
Czy w najbliższym czasie planowane są jakieś spotkania z przedstawicielami rządu?
Jesteśmy po serii spotkań w ramach porozumienia z panem ministrem w ministerstwie, jak również była 4 września i w poprzednim tygodniu spotkanie w komisjach i podkomisjach sejmowych do spraw modernizacji, ale one nie przyniosły spodziewanego efektu. Strona rządowa jest na stanowisku, że nie może nam dać więcej niż modernizacji, niż ta kwota. No plus oczywiście to, co cała sfera budżetowa otrzymuje, te 4,4. Ja tutaj wyrażę swój pogląd, że te 4,4 to chyba nawet nie uwzględnia w chwili obecnej inflacji.
No cóż, będziemy Państwa informowali o postępach ewentualnego dialogu społecznego z przedstawicielami rządu. Zobaczymy, jak uda się rozwiązać tę sytuację. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Ciekawostki.
A teraz o transformacji cyfrowej. Kryzys wywołany pandemią miał ogromny wpływ na rozwój technologii w przedsiębiorstwach. Wynika z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte Digital. Jak będzie przebiegał ten rozwój? O tym Dominika Wrotek rozmawia z Wiesławem Koteckim, partnerem Deloitte Digital.
W swoim badaniu Kryzys katalizatorem zmian sprawdzali Państwo, czy pandemia wpłynęła na transformację cyfrową firm w Polsce i na świecie. Jakie wnioski płyną z uzyskanych wyników tego badania?
To, co na pewno się wydarzyło w czasie pandemii, no to wiele firm się zorientowało, że nie jest odporne na tak drastyczne zmiany. Szczególnie w momencie, kiedy nie byliśmy w stanie przychodzić do biur, umówmy się, że jest bardzo wiele biznesów, w których mamy także fabryki, to okazało się, że nieposiadanie podstawowych technologii w przedsiębiorstwach dla części firm oznaczało tak naprawdę przerwanie możliwości ciągłości świadczenia usług, ciągłości prowadzenia biznesu. Nasze badania wskazują, że tak naprawdę tylko 25% z badanych przez nas firm rodzinnych rozpoczęło realną transformację cyfrową przed pandemią. Ponad 50%, tak 60% rozpoczęło ją albo w trakcie pandemii, albo obecnie. W związku z tym te zmiany, które obserwujemy, one dotyczą kluczowych aspektów prowadzenia firmy. Od w ogóle możliwości współpracy pomiędzy pracownikami za pomocą pracy zdalnej, takich podstawowych rzeczy w ogóle, jak dostęp do zasobów firmy spoza biura, jak możliwość wysyłania maili czy prowadzenia wideokonferencji przez tak kluczowe procesy biznesowe jak sprzedaż, jak obsługa klienta, czy nawet jak produkcja. Okazało się, że jest bardzo wiele jeszcze do zrobienia w tej firmie. Więc tak, podsumowując, pandemia na pewno była katalizatorem zmian. Tak odpowiedziało prawie 70% naszych ankietowanych.
Więc na jakim etapie rozwoju, jeśli chodzi o technologię, są polskie firmy?
Myślę, że odpowiedź jest jak zwykle nie taka prosta. W zależności od branż, o których mówimy, czy niektórych jest lepiej, niektórych jest gorzej. Wydaje się, że znaczna większość z ankietowanych przez nas firm jest na pewnym etapie już, jakby można powiedzieć, odporna cyfrowo. Patrząc nawet na inwestycje i na takie wyzwania, które te firmy wskazują, no wydaje się, że jeszcze kilka znaczących zmian nas czeka. Takie elementy, na które będziemy zwracać uwagę i będziemy widzieli, no to jest cyberbezpieczeństwo. Coraz bardziej widzimy, że wraz z rosnącą cyfryzacją nasza podatność na ataki cyfrowe jest większa, więc widzimy, że 39% badanych planuje takie inwestycje właśnie w cyberbezpieczeństwo. Ale także przejście do chmury. Ogromny procent firm wskazuje, że to jest dla nich ważne. Analityka danych, czyli zrozumienie zarówno tego, co się dzieje wśród klientów, ale także co się dzieje w firmie i inwestycja w systemy, które pozwalają nam jakby podejmować decyzje. Czy takie systemy stricte sprzedażowe, czy tak zwane systemy klasy CRM, to są służące do zrozumienia naszych klientów, bo skoro obsługujemy ich coraz bardziej cyfrowo, to skoro tworzymy nowe kanały cyfrowe, to także powinniśmy wykorzystywać technologię do lepszego zrozumienia klientów i planowania sprzedaży. A sprzedaż to jest jeden z kluczowych procesów biznesowych w każdym biznesie.
Czy zatem firmy mają w swoich planach finansowych środki, które wkrótce przeznaczą na tę cyfrową transformację?
Tak, oczywiście przez całe lata było tak, że najbardziej kapitałochłonne to były te inwestycje, powiedziałbym, w takie na dobra trwałe fabryki, jak linie produkcyjne, prawda, tego typu rzeczy. Natomiast w tej chwili bardzo widzimy także, jakby analizując dane tego, w co firmy planują inwestować, no że technologia będzie ważna, będzie jednym z kluczowych strumieni inwestycyjnych, no bo co tu dużo mówić, jakby większość procesów będzie przejmowanych przez technologię i to są dosyć kapitałochłonne inwestycje, ale też, co bardzo ważne, zwiększające efektywność firm, więc to tylko nie należy jakby myśleć o tym, że to ogromne wydatki tak naprawdę. Zwiększenie automatyzacji w firmach może sprawić, że nasze firmy są bardziej produktywne, że jesteśmy w stanie ograniczać koszty produkcji, że jesteśmy w stanie ograniczać koszty obsługi klienta, ale też przede wszystkim zwiększać możliwość dotarcia do naszych klientów globalnie.
A my za kilka minut spotykamy się w drugiej części audycji.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
9 na 10 zdjęć w CV jest złych, grafika zbyt infantylna, a konkretnego opisu naszych doświadczeń zawodowych brak. W drugiej części audycji opowiemy o najczęstszych błędach w CV i o tym, jak ich unikać. O szczegółach Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Dzisiaj porozmawiamy o błędach w CV. Na pierwszy rzut oka, to jakie błędy? Takie najczęstsze, najbardziej charakterystyczne, które można od razu wymienić?
Możemy mieć błędy charakterystyczne, które się rzucają na pierwszy rzut oka, ale nie są to błędy, które sprawią finalnie, że ktoś tej pracy nie dostanie. Ale mamy drugą kategorię błędów, które w zasadzie występują w każdym CV i naprawdę sprawiają, że ludzie pracy nie dostają. I teraz, jeżeli chodzi o takie błędy, które oczywiście się rzucają na pierwszy rzut oka, to jest na przykład brak achronologii CV, czyli ludzie ciągle przygotowują CV w tej kolejności odwróconej, czyli zamiast na samej górze dać informacje, które są najświeższe, to dają najstarsze. I póki oczywiście to CV jest gdzieś tam krótkie, to są trzy doświadczenia zawodowe, to nie jest to aż tak duży problem. Natomiast jeżeli to jest doświadczenie, to jest faktycznie wiele, wiele lat, to ten problem może być. Ale to nie jest taki błąd, który sprawi, że jeżeli ktoś jest świetnym kandydatem, ma świetne CV, to że to CV z marszu zostanie odrzucone. Takim błędem może być na przykład też cała część graficzna, czyli to, że CV jest no nieprofesjonalnie przygotowane. Jest kolorowe, kwiaty, szlaczki i w zasadzie to skupia uwagę rekrutera, a nie to, co jest ważniejsze. I tutaj ten błąd jest na takiej granicy. On jest z jednej strony błędem, który oczywiście nie powinien sprawić, że kandydat bardzo dobry zostanie odrzucony i to jest jedna część, ale druga część, i to już jest błąd taki naprawdę bardzo problematyczny w tych CV, które kandydaci wysyłają, to, że całe to CV jest podporządkowane pod szablon. Czyli kandydat znalazł jakiś ładny szablon, który mu się spodobał, kwiaty, mazy, różowe kolory, albo mu doradca niestety takie CV zrobił, ale to CV ma konkretną strukturę, czyli na przykład masz podzielone je na dwie kolumny i tam, gdzie masz kolumnę z doświadczeniem zawodowym, masz po prostu bardzo mało miejsca. I żeby się tam zmieścić, to na przykład nie wypisujesz zakresu obowiązków. Albo żeby się tam zmieścić, to wypisujesz zakresy tylko i wyłącznie takimi hasłami, które nie dają tak naprawdę rekruterowi przekonania, co ty chcesz robić, co ty robiłaś, na czym ty się znasz. W tej kategorii drugiej z tych takich błędów, które ewidentnie uniemożliwiają kandydatom znalezienie pracy, to są właśnie błędy, które polegają na tym, że rekruter, biorąc CV do ręki, nie ma pojęcia, w czym ten kandydat jest dobry i w czym on się sprawdzi. I to może wynikać właśnie z wadliwego wzoru CV, z tego skupienia się na części graficznej, na czym skupiają się, mówię, nawet masowo doradcy, co mnie osobiście bardzo irytuje. Albo może też być wynikiem tego, że kandydat tworzy CV, które jest jego zdaniem dokumentem odpowiednim, bo pokazuje na przykład historię jego zatrudnienia, ale już nie wgłębia się, nie pokazuje, jaka jest jego wartość. Na dzisiaj, żeby CV było dobre, musi pokazywać wartość, tak żeby rekruter czytając je wiedział, to jest człowiek, którego szukam.
A czy są takie błędy, o których my nie mamy pojęcia? W sensie pisząc CV, nawet byśmy nie wpadli na to, że to może być błąd.
To zależy wszystko od tego, jaka jest nasza wiedza dotycząca pisania CV. No na pewno jeden z takich błędów, który jest błędem w zasadzie i o którym nie wie za wiele osób, jest lokalizacja. Co wpisujesz jako lokalizację do swojego CV? I bardzo dużo osób jako lokalizację wpisuje do swojego CV swój adres zamieszkania, albo jeszcze ciekawiej, adres wymeldowania. I teraz sytuację mamy taką, że na przykład Kasia szuka pracy w Gdańsku, bo Gdańsk jest miastem, do którego chciałaby się przeprowadzić, a w CV ma na przykład adres z, dajmy na to, Lęborka. I w tym momencie Kasia odpada przy każdej rekrutacji. Dlatego, że rekruter bierze to CV sobie i myśli, no dobra, dziewczyna jest z Lęborka, to ona chce w Gdańsku.
Jak rekruterowi nie dasz na talerzu informacji, to on sobie tą informację sam wymyśli, a jak sobie wymyśli, to nie masz nad tym żadnej kontroli. Dlatego w tym momencie Kasia powinna wskazać lokalizację, konkretną lokalizację, w której chce pracować. To może być Gdańsk, to może być Gdynia, to może być Pomorskie, ale to nie może być lokalizacja, która się nijak do tego ma, czyli na przykład ten Lębok tutaj w przykładzie.
Przejrzałaś tysiące, setki tysięcy CV. Czy są takie błędy, które powtarzają się nagminnie, a czy są takie błędy, które bardzo rzadko występują, dlatego że, bo może większość CV jest dobrze napisana?
Właśnie zaczęłam się zastanawiać, jak zadałaś to pytanie, ile CV przejrzałam. No ponad 1000 ludzi zatrudniłam w swoim życiu, więc te, które przejrzałam, to było setki, ale to takie większe setki tysięcy na pewno. To faktycznie też zależy, bo ten nasz świat się zmienia. Ludzie mają coraz większy dostęp do informacji, również do tych 1000 CV. Rzadko zdarzają się już takie błędy typu na przykład żonaty i troje dzieci. No, czyli w ogóle nie wpisujemy stanu cywilnego, to czy my mamy te dzieci, czy ich nie mamy, ile tych dzieci mamy. To nie jest tak, że to się zdarzy tylko u osób starszych, bo cały czas możemy dostać CV, w którym jest stan cywilny i to jest zwykle u młodych kobiet, rzadziej u mężczyzn, zwykle to kobiety się chwalą stanem cywilnym, ale faktycznie jest to coś, co jest już rzadkością. Chyba tak naprawdę najczęstszym, największym błędem CV jest problem właśnie z opisem obowiązków. No i zdjęcie. Zdjęcie też jest tak w zasadzie na 10 CV to 9 CV powinno mieć zmienione zdjęcie, dlatego że ludzie bardzo mylnie rozumieją, jakie jest treść zdjęcia w CV. I bardzo często są to zdjęcia dowodowe, z reguły niekorzystne. Ja zawsze mówię moim kandydatom tak, jak robisz sobie zdjęcie, naprawdę, to nie musi być zdjęcie u fotografa. To z reguły jest tak, że te zdjęcia u fotografa są zepsute, dlatego że emocje, które pojawiają się na twarzy, kiedy robi nam ktoś zdjęcie, kiedy my nie czujemy się komfortowo, z reguły są bardzo niekorzystne. Mm-hmm. My zawsze mówimy tak, zrób sobie to zdjęcie sam. Biała ściana, dobre oświetlenie na twarz, żeby nie było żadnych cieni, czyli idealnie światło dzienne, nawet przed oknem, z tyłu biała ściana. Weź postaw sobie ten telefon na jakichś książkach, podłącz do niego słuchawki. W telefonach jest tak, że jak klikamy ten przycisk głośności, to się robi zdjęcie, kiedy odpalimy aparat, ustaw się i pomyśl sobie jedną rzecz. Jak się czuję, jak dostaję informację, że dostałam pracę? Naprawdę, to działa idealnie. To jest dokładnie to zdjęcie, które powinno być w CV i powinny być tam takie emocje, które sprawią, że rekruter złapie na ten telefon, a nie że sobie pomyśli, ale to jest nieprzyjemny człowiek, który nie chce pracować.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
We wrześniu przeciętne wynagrodzenie brutto w firmach zatrudniających powyżej 9 osób wyniosło 5841 zł i 16 groszy, podał Główny Urząd Statystyczny. To o 8,7% więcej niż przed rokiem w tym samym czasie. W tego typu firmach pracowało 6 347 200 osób. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni. Jej celem jest uszczelnienie obowiązujących przepisów tak, by uniemożliwić sklepom obchodzenie zakazu, na przykład wykorzystując kasus placówki pocztowej. Zmiany przewidują zmodyfikowanie zakresu wyłączeń spod zakazu handlu, pozwolą na otwarcie w niehandlowe niedziele sklepów świadczących usługi pocztowe, jeśli przychody z tej działalności przekroczą 40% przychodów danej placówki. Ponadto przedsiębiorca, który prowadzi sklep, będzie mógł korzystać z nieodpłatnej pomocy, m.in. małżonka, dzieci, rodzeństwa właśnie w niehandlowe niedziele. Te osoby nie będą mogły być jednak pracownikami danej placówki handlowej. Państwowa Inspekcja Pracy nie kwestionuje wypłat przez firmę jednorazowego świadczenia za przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19. Inspekcja nie daje jednak gwarancji, że podobnie uczynią sądy w razie pozwu, informuje dziennik Gazeta Prawna. Inspektorzy pojawili się w jednym z przedsiębiorstw w Małopolsce po medialnych doniesieniach. Okazało się, że firma płaci za zaszczepienie się w formie jednorazowego bonusu w wysokości 100 zł. Inspekcja Pracy uznała, że jest to dopuszczalne, ale eksperci podkreślają, że firmy muszą liczyć się z pozwami o odszkodowania z tytułu dyskryminacji ze strony niezaszczepionych pracowników. Rząd przyjął pakiet dokumentów, w tym projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rząd chce usprawnić prowadzenie postępowań administracyjnych, jeśli chodzi o legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Szczególnie chodzi o przypadki łączonych zezwoleń na pobyt i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy. Wprowadzone zostały uproszczenia dotyczące udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt i pracę. W zamian będzie obowiązywał wymóg otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę, niezależnie od wymiaru czasu i rodzaju stosunku pracy. Polska zajmuje 13 miejsce w Unii Europejskiej pod względem wskaźnika zatrudnienia w porównaniu z 18 miejscem przed pandemią. Według analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego w całej Unii pod koniec drugiego kwartału tego roku pracowało o prawie 3 miliony osób mniej niż przed COVID-19. W Polsce w porównaniu z innymi krajami wspólnoty nastąpił jeden z największych wzrostów wskaźnika zatrudnienia. Większy zanotowano tylko na Węgrzech. Największy spadek jest w Estonii. 85% pracowników fizycznych jest skłonnych przyjąć nową ofertę zatrudnienia, jeśli pojawiłaby się w najbliższym czasie. 38% aktywnie szuka pracy, wynika z badania portalu pracuj.pl. Główną motywacją do zmiany byłoby wyższe wynagrodzenie.
Okiem związkowca.
Zmiany uszczelniające zakaz handlu w niedzielę zostały podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nowelizacja ma uniemożliwić obchodzenie przepisów poprzez otwieranie sieci handlowych tak zwaną metodą na placówkę pocztową. Tymczasem pracownicy handlu szykują się do protestu. Co jest powodem? Na ten temat porozmawiam z panem Alfredem Bujarą, przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ Solidarność. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam z radiosłuchaczy.
Panie przewodniczący, czy Solidarność jest zadowolona z podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę?
Tak, o tą nowelizację wnioskowaliśmy od ponad 2 lat. W końcu się udało. Jesteśmy zadowoleni, cieszymy się z tej nowelizacji, ale chciałem wyjaśnić, że nowelizacja dopiero wejdzie w życie 1 lutego, bo ponad 3-miesięczne vacatio legis obowiązuje w przypadku tej ustawy. A więc teraz można powiedzieć, że w tym okresie bardzo trudnym, przedświątecznym, pracownicy będą pracowali od niedzieli do niedzieli w bardzo złych warunkach pracy, bo następuje niesamowite przeciążenie pracą. Pracowników jest niedobór, jest za mało. Widzimy to jako klienci będąc na zakupach, co się dzieje. Nie ma chętnych do pracy, a więc to są główne powody niezadowolenia pracowników i wnioskują, ażeby to pokazać opinii społecznej, ażeby to pokazać również rządzącym, że są pracodawcy dzisiaj w Polsce i to pracodawcy sektora międzynarodowego, ci, dla których pracownik jest no tanią siłą roboczą.
Panie przewodniczący, protest 4 listopada.
Tak, tak, 4 listopada.
I czego się domagacie?
Podwyżek wynagrodzeń to jest pierwszy postulat. Drugi to jest zwiększenie liczby pracowników w sklepach. No i trzeci postulat, wolne niedziele od pracy, bo dzisiaj pod pretekstem właśnie placówek pocztowych sklepy będą czynne aż do końca stycznia. No widzimy to, co się dzieje. A dodatkowo postulat, który wypłynął nam również, to praca w godzinach nocnych. Dzisiaj wiele sklepów jest zamykanych dopiero o 24:00. Pracownicy wychodzą do domu o 1:00, o 2:00 w nocy. Są to kobiety, które niejednokrotnie nie mają czym dojechać do domu i to też jest problem. Dzisiaj nie ma w Europie drugiego państwa, w którym właśnie na takich liberalnych zasadach funkcjonowałby handel, żadnych tutaj ograniczeń, a więc to są no, takie bolączki, które dla pracowników handlu są naprawdę bardzo, bardzo ważne. Dzisiaj ten standard pracy, te warunki pracy odbiegają od tych na zachodzie. No a już nie wspomnę o tych nawet na południu Europy, chociażby wziąwszy pod uwagę Czechów czy Słowaków.
Panie przewodniczący, pojawiły się w mediach informacje, że handlowa Solidarność chce zamknąć sklepy późnym wieczorem. Czy tak faktycznie jest? Bo w waszych postulatach jest również taki postulat, aby pracownicy handlu nie pracowali w niedzielę, ale do której godziny postulujecie mogą być sklepy otwarte?
Oczywiście to jest pewne przekłamanie dziennikarskie, że chcemy, aby sklepy były zamknięte wieczorami. Chcemy, żeby sklepy wróciły właśnie do tego czasu pracy, który był przed pandemią, bo w czasie pandemii wydłużyły, tak jak wspomniałem, nawet do godziny 24:00 handel, a więc chcemy, żeby to była godzina 21:00, 22:00, tak jak sklepy się zamykały przed pandemią, a więc myślę, że nie jest to coś nadzwyczajnego. chcemy tej normalności po prostu w tym kraju, a zobaczmy, co tutaj pracodawcy robią z pracownikami. Naprawdę nie mamy żadnych mechanizmów, nie mamy żadnych instrumentów na to, żeby oddziaływać na takie zachowania. Pracodawcy tłumaczą się, że brak pracowników wynika z tego, że nikt nie chce przyjść do pracy. No proszę Państwa, gdyby zapłacili odpowiednie pieniądze za tą ciężką pracę, z pewnością byliby chętni, a widzimy w mediach, dużo się mówi o tym, jak się dobrze płaci pracowników handlu, a w rzeczywistości, gdyby tak było, to ci pracownicy byliby. Ta pensja dalej oscyluje wokół tej najniższej krajowej.
Panie przewodniczący, króciutko, zapraszacie na protest 4 listopada w Warszawie, gdzie?
Pod Związkiem Pracodawców, pod siedzibą pracodawców, a więc Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji, gdzie ta organizacja zrzesza międzynarodowych pracodawców z handlu.
O której godzinie?
Będzie to godzina 12 w samo południe.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Zawody przyszłości.
Tydzień temu w Zawodzie przyszłości mówiliśmy o analityku danych. Tym razem sprawdzimy, czym już dzisiaj zajmują się analitycy danych od predykcji, czyli od wydarzeń, do których jeszcze nie doszło. O tym Iwona Wysocka.
Chyba wszyscy miłośnicy filmów science fiction oglądali Raport mniejszości. Była tam policja, która wyjeżdżała aresztować sprawcę zbrodni, do której jeszcze nie doszło, ale miała się wydarzyć. Dziś jesteśmy coraz bliżej określania możliwości, że coś się wydarzy. To takie przewidywanie na podstawie analizy historycznych danych wspartych modelowaniem statystycznym, technikami eksploracji danych i uczeniem maszynowym, czy jak kto woli, sztuczną inteligencją. Już dziś pozwala ona na przewidywanie rozmaitych trendów i dzięki temu można określić prawdopodobieństwo ich powtórzenia. Analityka predykcyjna może pomóc zapobiegać oszustwom. Połączenie wielu metod analitycznych może poprawić wykrywanie wzorców i zapobiegać zachowaniom przestępczym. Ponieważ cyberbezpieczeństwo staje się coraz większym problemem, wysoce wydajna analityka sprawdza wszystkie działania w sieci w czasie rzeczywistym, aby wykryć nieprawidłowości, które mogą wskazywać na prawdopodobieństwo oszustwa. Wówczas można się do tego przygotować i złapać oszusta na gorącym uczynku. Analityka predykcyjna przyda się też w optymalizacji kampanii marketingowych. Służy do określania zakupowych trendów klientów. Modele predykcyjne pomagają firmom przyciągać i zatrzymywać u siebie klientów, którzy wydają najwięcej pieniędzy. Analityka predykcyjna przyda się też w firmach. Wiele z nich używa modeli predykcyjnych do prognozowania zasobów i zarządzania nimi. Linie lotnicze używają takich analiz do ustalenia cen biletów. Z danych historycznych można wywnioskować, kiedy zapotrzebowanie na loty na konkretnych trasach będzie najwyższe i wtedy można podwyższać ceny. Hotele starają się przewidzieć liczbę gości na daną noc, aby zmaksymalizować obłożenie i zwiększyć przychody. Analityka predykcyjna umożliwia organizacjom bardziej wydajne funkcjonowanie. Pomaga też zmniejszyć ryzyko, na przykład przy ocenie zdolności kredytowej klientów, o czym wspominałam przed tygodniem. W tym miesiącu ogłoszono, że opracowano technologię, która pozwala przewidzieć wypadki samochodowe, do których jeszcze nie doszło. Predykcyjny analityk oczywiście powinien mieć analityczny umysł, umiejętność logicznego myślenia, będzie musiał być niezwykle komunikatywny, aby w sposób zrozumiały wytłumaczyć efekty pracy. Przydadzą się też kompetencje techniczne i informatyczne. Oczywiście taka osoba powinna być biegła w korzystaniu z technik statystycznych i być mocna z matematyki.
Głos pracownika.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Ewentualne spostrzeżenia, uwagi bądź prośby proszę kierować na adres mailowy glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.